Mateusz Szynkowski na fali 96 FM. Witam Was serdecznie w 38. odcinku Nowum. Dzisiaj moim gościem jest profesor Roman Sapeńko, który już raz u mnie był na samym początku, dawno, dawno temu, kiedy to Nowum się zaczynało. Witam Pana serdecznie, Panie Profesorze.
Witam również. Bardzo mi miło słyszeć Pana ponownie i myślę, że to pierwszy raz było.
Oj, panie profesorze, ja jestem w ogóle bardzo zadowolony, jestem wielce rad móc, kiedy właśnie mogę gościć pana ponownie. Jak w ogóle się pan miewa?
Dziękuję, bardzo dobrze, szczególnie, że dzisiaj mamy wspaniały dla nas dzień niepodległości. Myślę, że obchodzimy go coraz jak gdyby uroczyście, pogodnie, pomimo oczywiście pogody, która nie zawsze jest sprzyjająca.
No, pogoda nie sprzyja. Ja, panie profesorze, też właśnie świadom tego, jaki w ogóle dzisiaj mamy dzień, jakie mamy święto właśnie narodowe, pomyślałem sobie, że bardzo ciekawie byłoby podejść właśnie do tego faktu gdzieś tam na przekór, trochę na zasadzie pewnego nonkonformizmu. I tak właśnie z panem się wcześniej umówiłem, że porozmawiamy sobie dzisiaj o Rosji. Przeczytał pan właśnie dwie interesujące książki właśnie na ten temat. Za chwilkę właśnie powiemy naszym słuchaczom więcej o tym, jakie to są książki, ale co będzie mnie właśnie dzisiaj szczególnie interesowało? Element właśnie takiej świadomości na poziomie stereotypów właśnie o Rosji. Będzie mnie na pewno ciekawiło właśnie to, jak w ogóle wygląda świadomość społeczeństwa rosyjskiego, bo nie da się ukryć, że Rosja jest krajem obecnie, też na pewno nie bez powodu, kojarzonym z wieloma elementami po prostu pejoratywnymi. No a okazuje się, że nie wszystko właśnie o Rosji, co się powie, może być takie złe, co też na pewno za chwilkę będzie pan udowadniał nam właśnie, również odnosząc się do treści właśnie przytaczanych książek, ale zanim o tym wszystkim, myślę, że warto teraz wczuć się jeszcze ten rosyjski klimat. Jest taki ciekawy muzyk właśnie, który nazywa się Andrzej Makarewicz. Ja akurat mam jego piosenkę z roku 85, więc troszeczkę minęło. Posłuchajmy, wczujmy się w klimat i za chwilkę właśnie będziemy wchodzić, tak?
Chciałbym dodać, że oczywiście nie chcę tutaj pretendować do kogoś, kto by udzielał jak gdyby takich po prostu ostatecznych diagnoz i jak gdyby dowodów na to, jaka jest Rosja, bo chodzi przede wszystkim właśnie o jak gdyby świadomość o tych ludzi po prostu, o ich widzenie świata. I dlatego po prostu ja sam siebie pytam i wykorzystując po prostu pana, próbuję, czy będziemy próbowali odpowiedzieć na to pytanie i może się chociaż troszeczkę przybliżyć, bo kwestia właśnie Rosji i tego, jak ona dzisiaj jest w stosunku do całego Zachodu, tej hipotetycznego konfliktu albo rzeczywiście realnego konfliktu, to jest tematem, który jest dość powszechnym i jest rzeczywiście rozpatrywany, ale tak naprawdę rzeczywiście do końca nie wiemy po prostu, jak to jest, bo sami po prostu nie jesteśmy pewni, kim jest ten rosyjski człowiek.
No właśnie, to co też, panie profesorze, jest interesujące, to, że jest pan filozofem kultury, więc też właśnie naturą filozofa jest zadawanie właśnie pytań, jest tworzenie też nowych obszarów, którymi się możemy zainteresować, a zatem dzisiaj audycja też na pewno będzie sprzyjała właśnie takiemu klimatowi. Tymczasem...
A więc witamy Makarewicza.
Tak jest, witamy i wracamy za półtorej minuty.
Wagonne spory, ostatnie dzieło i kaszy z nich nie swarić.
Czasy second handu, koniec czerwonego człowieka, jądro dziwności i nowa Rosja. To są hasła wpisane w tytuły dwóch książek właśnie, które sprawiły, że podjął się pan właśnie bardzo interesującej refleksji nad tym, jak w ogóle wygląda społeczeństwo rosyjskie, kim jest w ogóle właśnie członek tego społeczeństwa. Dzisiaj właśnie Rosja będzie na pewno tematem przewodnim i co mnie też będzie interesowało, panie profesorze, ja akurat świadom tego, jakie w ogóle skojarzenia właśnie, zwłaszcza na przykład w różnego rodzaju rozmowach internetowych, właśnie w różnego rodzaju komentarzach umieszczanych, zwłaszcza pod postami właśnie o charakterze politycznym, to wszystko właśnie sprawia, że siłą rzeczy rozmowa o Rosji okazuje się dużą, dużą prowokacją, pewnego rodzaju też właśnie niebezpieczeństwem, z jakim dzisiaj akurat w Nowym z wielką odwagą się zmierzymy. Panie profesorze, ile właśnie można pozytywów znaleźć w, powiedzmy, takim właśnie szarym Rosjaninie, w takim przeciętnym po prostu rosyjskim Kowalskim?
Z jednej strony rosyjski Kowalski niczym się nie różni od polskiego Kowalskiego, chociaż ja często zastanawiam się, czy my sami wiemy, kim jest ten przeciętny, chociażby właśnie polski Kowalski. Więc w tym sensie powiedziałbym, że na tym poziomie takim egzystencjalnym, tym poziomie takim, byśmy powiedzieli, bytowym, tych prostych ludzkich spraw, to myślę, że rzeczywiście nie różnimy. I o tym doskonale mówi właśnie Svetlana Aleksijewicz w książce Czasy second handu, koniec czerwonego człowieka, bo to jest autorka, byśmy powiedzieli, nie Rosjanka oczywiście, jeśli chodzi o narodowość, to jest, byśmy powiedzieli, w pierwszym rzędzie jak gdyby obywatelka Związku Radzieckiego, bo jej kariera i ta praca właśnie dziennikarska zaczęła się właśnie w Związku Radzieckim i kiedy po prostu ten wielki kraj, ten system się rozpadł na poszczególne właśnie republiki, to ona została tam, gdzie po prostu mieszkała, gdzie pracowała, w Białorusi, i od tego momentu jest białoruską dziennikarką. I wszystko, tak mi się wydaje, co najciekawsze, wszystkie te książki, które ona w Polsce wydała, to są książki, które próbują opisać, co się stało właśnie w tym momencie rozpadu, w momencie jak gdyby tego zakończenia się pewnej właśnie takiej komunistycznej epopei, funkcjonowania tego egalitarnego społeczeństwa, które z jednej strony stawiało rzeczywiście na wysoką kulturę, bo tam w jej książce bardzo często się pojawia ten wątek takich właśnie dyskusji na kuchni, jak ona mówi, bo mieszkania w państwie radzieckim były rzeczywiście bardzo ciasne, bardzo malutkie, rozważania różnych takich literackich problemów, dyskutowania właśnie o bohaterszczyźnie. Naprawdę to było coś pięknego. Momentami to przypomina właśnie takie dla nas czasy licealne, kiedy człowiek jest wolny od problemów.
A miał pan właśnie jakiś element utożsamienia się?
Skończę? Mhm. Dobrze? I właśnie takich po prostu niezależnych od niczego rozważań o świecie. I to jest piękne. I w pewien sposób ona mówi, że ten naród taki został. I teraz proszę bardzo, o co pan się chciał.
Dziękuję. Wie pan co, panie profesorze, nie, właśnie ja będę też starał się z poziomu jednak takiej świadomości słuchacza po prostu mało właśnie zorientowanego w temacie, który, no, umówmy się, jest po prostu gdzieś tam on po prostu dysponuje wiedzą po prostu zdobytą w internecie właśnie, w tych odmętach internetu. I tam, no siłą rzeczy nie, właśnie brakuje tego piękna, myślę. No, mówi się o tym, że Rosja jest nawet stanem umysłu i Polacy właśnie stosują to po prostu w bardzo, bardzo szyderczych hasłach. I jak się okazuje, no pan właśnie będzie prezentował wizję tego piękna. Okazuje się, że tutaj...
Tutaj akurat nie chciałem się z panem zgodzić, że będę prezentował wizję jakiegoś piękna, czy tam będę jakiś apologetą jakiejś kultury i tak dalej. Chciałbym jak gdyby skomentować to, co on powiedział, że Rosji, jak gdyby nie rozumiem, no sami Rosjanie mówimy, że Rosji umom nieraz bieriosz. To jest pewna też taka ideologia, która zawsze służy Rosji, czy tam byśmy powiedzieli autorytetom, czy inteligencji rosyjskiej, czy władzą właśnie do tego, żeby powiedzieć, że Rosja nie ma co się, i teraz jest taki czas, nie ma co się oglądać na te jakieś standardy Zachodu, na standardy zachodniej demokracji, byśmy powiedzieli, czy właśnie te wartości związane z wolnością jednostki, z wolnością słowa, właśnie z wolnymi mediami. To jest taka zasłona właśnie, która pozwala, no, z mojego punktu widzenia zasłona, która pozwala jednak zatrzymać to społeczeństwo, czy tych obywateli w tej drodze ku pewnemu jakiemuś takiemu standardowi, no powiedzmy europejskiemu, to też dzisiaj może nie najlepiej brzmi, ale no czemuś to by się wiązało właśnie, no, z dominacją po prostu tej reguły, że jednostka bardziej jest liczącym się bytem.
No też właśnie, panie profesorze, jest ciekawe, też nie musi być pan apologetem na przykład, żeby móc wskazać, powiedzmy, pewne rzeczy, które niekoniecznie będą dzieliły właśnie Rosjan i umówmy się na przykład Zachód, a właśnie takie rzeczy, które będą łączyły. Ja za chwilkę właśnie będę się bardziej interesował tym, co takiego jeszcze możemy znaleźć właśnie w tym społeczeństwie, co będzie nas łączyło, ale zanim o tym, mam właśnie piosenkę, co prawda mniej związaną z Rosją właśnie, a bardziej z Ukrainą, właśnie bardziej z Białorusią, bardziej właśnie z tymi krajami, które zostały po rozpadzie Związku Radzieckiego, ale właśnie w tych piosenkach, które też przygotowałem na dzisiaj, gdzieś tam pozostaje nurt właśnie taki, bym powiedział, właśnie nurt wojenny właśnie, nurt takiej batalii właśnie, nurt ofensywny, chociaż właśnie to, co dzisiaj chcemy zrobić, będzie pokazywało Rosję w zupełnie innym świetle.
Jest nas wielu, nas nie pokonacie.
Jest nas wielu, nas nie pokonacie. No, powiem wam, że Rosjan też jest wielu. I właśnie teraz, jak dalej mamy akurat wątek, ten właśnie ofensywny, właśnie wątek cywilizacji kłótni, nawet powiedział. Właśnie tutaj z panem profesorem też poruszyliśmy właśnie delikatnie ten wątek poza anteną. No, jak się okazuje, znowu właśnie negatywnie. Znowu trzeba się przed Rosją bronić. Panie profesorze.
Znaczy, ja myślę tak, że może dzisiaj na początku został zbyt duży akcent jak gdyby położony na te kwestie związane z tym pozytywną częścią, czy wkładem, czy bagażem Rosji w naszą kulturę.
To jest nietypowe.
To każdy wie. każdy wie rzeczywiście i tak naprawdę to, co Rosja wniosła w sensie kultury do naszego dorobku światowego, to po prostu nie podlega żadnej wątpliwości i jak to wielu właśnie mówi, będziemy ciągle studiowali Dostojewskiego, żeby poznać właśnie, czym jest dusza ludzka, właśnie co to jest człowiek, jakie są właśnie te jego aspekty właśnie moralne. To wszystko jest, jest jasne. Dlatego wydaje mi się, że dla nas dzisiaj o wiele istotniejsza jest ta kwestia związana po prostu, jacy oni dzisiaj są, dlaczego, można by tak powiedzieć, dlaczego oni się w tym sensie nie rozwinęli, nie dojrzeli, tak można by nawet powiedzieć, tak to wynika.
To panie profesorze, z mojej perspektywy. Jacy dzisiaj są?
No właśnie są tacy, że w pewien sposób, to nawet właśnie Swietłana Aleksiejewa, Aleksiejewicz w wywiadach i w swoich pracach pisze, że w pewien sposób oni się zatrzymali, Rosjanie, na tym etapie takiego właśnie tego czerwonego człowieka, w istocie rzeczy. Ta mentalność po prostu, mentalność, którą otrzymali z tej socjalistycznej kultury, jak gdyby została.
I znowu właśnie, teraz jaka ta mentalność? Bo ja też przypomnę właśnie, ja na przykład bardzo, bardzo chcę być właśnie w tej roli akurat osoby, która nie wie właśnie.
No to ja tę mentalność, oczywiście, i teraz mogę powiedzieć, że ja widzę tą mentalność, dlatego mówiłem poprzednio o tym jej zafascynowaniu właśnie tym, jak gdyby Rosjaninem, czy wtedy radzieckim człowiekiem, który był zafascynowany właśnie wysoką sztuką, literaturą, kulturą właśnie, który dyskutował o tych egzystencjalnych sprawach człowieka, człowieczeństwa, świata i tak dalej, i tak dalej. To właśnie ja to nazywam, że to jest taka mentalność człowieka, który jeszcze nie zaznał, czy nie dowiedział się, na czym polega ten realny świat właśnie, w którym to realnym świecie jest polityka, jest dzielenie się właśnie na różne postawy, na to, że jedni wyznają takie wartości, a inni nie, że właśnie musimy z tymi ludźmi żyć, chociaż po prostu oni...
To powinniśmy rozumieć tę mentalność w takim wypadku jako pewnego rodzaju po prostu przyzwolenie na jakiś jeden model myślenia?
No czy... tak, właśnie na tym polegał ten system, który właśnie wytworzył, byśmy powiedzieli, taki model jednego człowieka, który myślał tak samo. I oni w tym sensie jak gdyby są na tym poziomie. No, oni jak gdyby są na tym poziomie takim uniwersalnej, ogólnoludzkiej kultury, gdzie jest jakiś właśnie model człowieka uniwersalnego i w istocie rzeczy ten człowiek nie ma żadnych poglądów politycznych, nie dzieli się ze względu na religię, politykę i wiele różnych rzeczy.
No właśnie, i na taki stereotyp, panie profesorze, trafiam w internecie w komentarzach, że właśnie taki jest Rosjanin, że on jest po prostu bierny. On jest...
Nie, on bierny w tym sensie nie jest jak gdyby.
Dlaczego?
Bo co to znaczy bierny? No rozumieją właśnie ci autorzy tych komentarzy, właśnie, że on jest bierny.
Mi się wydaje, że bierny będzie z tego właśnie powodu, że z jednej strony nie da sobie że właśnie da sobie narzucić jakąkolwiek wolę polityczną jakby z góry i z drugiej strony też właśnie będzie podporządkowany, no jak już wspomnieliśmy, religia, właśnie polityka, to będą te chyba główne sfery właśnie.
Mówiłem o religii i polityce, to po prostu mówiłem o tym, że właśnie, że my się dzielimy. No, my na przykład paradoksalnie mamy to błogosławieństwo, że na przykład, że w Polsce się dzielimy na, jak to jedni mówią, na narody, związane z dwoma głównymi partiami, ale to przecież nieprawda, tych partii jest więcej. I dzięki temu właśnie, co by nie mówić właśnie o różnych próbach sterowania nami, jakiejś tam propagandzie, którą uprawia, załóżmy, jeden obóz polityczny, a uprawia drugi, no to tak naprawdę mamy do czynienia z kilkoma propagandami. Jak mamy do czynienia z kilkoma propagandami, no to wszystko krąży i jednak, jeśli ktoś ma trochę rozumu, to zawsze może porównywać, a nawet jak się rzeczywiście jakoś tak zaangażuje w jedną stronę, no to cały czas widzi, że jest ta druga, zgadza się, że są te poglądy. I dzięki temu obecność po prostu tego czegoś innego powoduje, że my nie popadamy w jakiś taki... coś, co na przykład Ukraińcy nazywają bycie zombim, to znaczy Ukraińcy mają nawet takie...
Co to właśnie będzie to?
Ukraińcy właśnie mają takie powiedzenie, że ta cała rosyjska propaganda, o tym zaraz może powiemy właśnie, bo między innymi o tym mówi ta druga książka.
Ja w ogóle panu współczuję.
Ta rosyjska propaganda skończy z tym zombirowaniem. Okay. Tak wpływa właśnie na te umysły rosyjskich obywateli, Rosjan, że oni są właśnie, Ukraińcy to mówią, zombirowanie, to znaczy, że oni są jak zombie po prostu właśnie. Wszyscy funkcjonują wedle jednego schematu, myślą tak samo i tak dalej i są właśnie... częścią jednej wielkiej całości.
Panie profesorze, za chwilkę właśnie...
Oni są zarażeni, byśmy powiedzieli.
Na pewno za chwilkę właśnie pogłębimy temat propagandy, bo to jest szalenie interesujące. A współczuję panu właśnie jednej rzeczy, bo ja na przykład wiem, że ten akurat pana właśnie wywód właśnie, ta pana opowieść mogłaby trwać, tym bardziej, że jest szalenie interesująca i współczuję panu tego, że ja non-stop będę przerywał, będę zaczepiał się różnych wątków, bo jest wiele też takich fajnych, interesujących dygresji, które można w ten sposób właśnie złapać. Ja chociażby właśnie ci ludzie zombie.
Ja panu współczuję, że pan mi współczuje.
Dziękuję bardzo, aczkolwiek właśnie w ramach jakby puenty tej myśli, ja jestem akurat bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu, że mam tyle po prostu punktów zaczepnych i tyle rzeczy mogę dzisiaj
zainteresować. Czy mam to samo powiedzieć, że też jestem szczęśliwy?
Niekoniecznie, musi pan kłamać. Okej, za chwilkę wracamy na antenę. No, tymczasem będzie kolejna właśnie piosenka i tym razem właśnie już będzie akurat wykonanie polskim i będzie traktował o Rosji. Sługi za szlugi.
Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie.
Panie profesorze, Rosjanie rzeczywiście są gotowi spalić świat?
Z jednej strony nie są, a z drugiej są, bo między innymi o tym traktuje książka, o której wspomnieliśmy wcześniej.
Tak jest, Peter Pomerancew, Jądro Dziwności.
Tak, to jest też ciekawa postać, właśnie ten autor, bo to jest syn radzieckich dysydentów, którzy opuścili Związek Radziecki. I z małym Peterem, który wtedy, no nie wiem czy miał rok, urodził się w 1977 roku, wylądowali w Anglii i on właściwie rzecz biorąc, będąc cały czas w tej rosyjskiej kulturze, bo oczywiście doskonale biegle włada językiem rosyjskim, po prostu stał się częścią kultury zachodniej.
Ale on mieszkał, w Rosji nie mieszkał w ogóle.
Zaraz powiem.
Aha.
I on po prostu właśnie stał się częścią tej całej właśnie, w najlepszym tego słowa znaczeniu, kultury brytyjskiej, tego systemu politycznego i tak dalej, jak gdyby po prostu wsiąkł w to wszystko i rzeczywiście to się stało jego tą drugą, byśmy powiedzieli, naturą, bo pierwszą, jak gdyby była Rosja. I rzeczywiście on skończył tam studia i po studiach wyjechał już jako dojrzały człowiek właśnie, jako człowiek, który po prostu zna te standardy zachodnie, tą kulturę, zna właśnie zasady, w których jednak obywatel, indywiduum, jednostka no, po prostu ma swoje prawa i nie jest przez państwo jak gdyby tłamszona, czy dyskryminowana, czy tam jeszcze moglibyśmy mówić. I przez 10 lat pracował w Rosji, pracował w mediach. I to jest
dziennikarz
właśnie w mediach tych najważniejszych dzisiaj dla Rosji, ale też dla świata, związanych właśnie z telewizją, z mediami elektronicznymi. I ta książka jest taką relacją tego, byśmy powiedzieli, człowieka z Zachodu, przerażonego tym, co zobaczył, a zobaczył straszne rzeczy.
A to nie miał problemów właśnie? Bo tak 10 lat mówi pan, że...
No nie, on pracował po prostu, robił różne programy i tak dalej, pisał właśnie tę książkę, czy może jeszcze wtedy nie pisał, ale zbierał ten cały materiał i kiedy ta praca właściwie, bo po 10 latach wrócił do Anglii i wtedy po prostu może dojrzał w międzyczasie, ale po prostu miał ten cały materiał, który mógł opracować i w tej książce właśnie pokazuje nam, prezentuje nam obraz, czym są właśnie media w Rosji. I kiedy tą książkę się czyta, to rzeczywiście można się bać, że Rosjanie może nie są sami z siebie gotowi. Bo żaden człowiek po prostu nie chce iść właśnie mordować innych, zabijać, iść na wojnę. Tak naprawdę nikt tego nie chce. Ale jeśli po prostu nas ugodzą, jeśli ugodzą w naszą godność, w nasze wartości, to pójdziemy. I on pokazuje, jak właśnie tą mentalność się, te media kreują tam właśnie. Taką po prostu...
I w jaki sposób to robią?
No właśnie w taki sposób. Jeden zasadniczy sposób to jest taki, że no jeśli nie ma tam rzeczywiście demokracji, wolnych mediów, w mediów, w których można różne punkty widzenia przedstawiać, a jest jeden punkt, no to jaki to może być punkt? Wiadomo, zgadza się władzy.
No.
To jest punkt władzy. I ta władza po prostu jak gdyby zapełnia umysły tych ludzi tymi wszystkimi jak gdyby punktami widzenia, tą wersją, którą chciałaby, żeby jak gdyby rozwijała się w narodzie. Jak wiemy po prostu... Władza, jeśli nie należy do ludu, czy do narodu, do społeczeństwa, to zawsze należy do jakichś grup, które chcą z nią coś zrobić, a zwykle tutaj chodzi o po prostu pozostanie przy władzy.
Jak się okazuje, to on totalnie zanika nam ten pozytyw, bo okazuje się, że ja na przykład mam takie mieszane uczucia, bo ja naprawdę miałem nadzieję na to, że będziemy faktycznie w stanie odnaleźć pewne pozytywy właśnie w Rosji.
Wszyscy mieli na to nadzieję, dlatego między innymi Pomerancew, który oprócz tego, że właśnie jest autorem tej wspaniałej książki, to również jest czynnym publicystą politycznym, między innymi krytykiem tego wszystkiego i obserwatorem, co się dzieje nie tylko w Rosji, ale oczywiście w Europie. I między innymi on ostatnio napisał taki artykuł do jednego z amerykańskich czasopism.
To panie profesorze, za chwilę właśnie zapytam o ten artykuł. Zrobimy sobie właśnie chwilkę na oddech i zostawiamy słuchaczy właśnie z nutką niepewności. Co to za artykuł? Ja to od dzieciństwa mam po prostu słabość do tej piosenki. No, ile po prostu jest okazji, tyle razy mogę do niej chętnie wracać. Panie profesorze...
Ja też mam słabość, ale nie z dzieciństwa.
Nie? No tak, no, ale wie pan co, tak wróćmy właśnie do tematu. Zaczęliśmy właśnie rozmawiać więcej sobie o autorze, który nazywa się właśnie Peter Pomerantsev. Bardzo ciekawą historię właśnie przed chwilą pan przytoczył. Tak na marginesie jeszcze około 15 minut będzie musiał się pan ze mną męczyć.
Jakoś to przeżyjemy.
Będę często przerywał, okej?
Okay? Dobra.
No, panie profesorze, obiecaliśmy naszym słuchaczom przed momentem właśnie, że powie pan więcej o pewnym tajemniczym artykule. O co tutaj chodzi?
To jest artykuł, którego przedruk zamieściła Wyborcza i on w pewien sposób podsumowuje, czy może nie, ale cały czas tematem jest ten temat, który my tutaj rozważamy, to znaczy właśnie ta kwestia, jaki mieć stosunek do tego wszystkiego, co się dzieje w Rosji, jak ją właśnie traktować,
no
czy
panie profesorze,
powinien strategię zmienić, czy nie. I między innymi on też oczywiście się wypowiada, jak wielu, to jest głos po prostu właśnie w tej takiej właśnie wielopanelowej dyskusji. Ale dlaczego to jest ciekawe? Bo ja jeszcze chcę raz podkreślić, że to jest człowiek, który, Rosjanin, można powiedzieć, to nie jest ktoś, kto z zewnątrz patrzy na to społeczeństwo, na te stosunki, na to, jak układają się relacje między władzą a społeczeństwem. To jest, myśmy powiedzieli, ktoś, kto ma tą duszę rosyjską. I kiedy on to mówi, to myślę, że możemy wierzyć, bo on naprawdę miał możliwości
wniknąć. Mówi pan o tej duszy rosyjskiej, ale z drugiej strony on jednak będzie człowiekiem też nasiąkniętym. To
tak, oczywiście o tym powiedziałem, ale dlaczego podkreślam dusza rosyjska, bo jednak widzimy, że no nie tylko dla Rosjan, dla wszystkich emigrantów czy ludzi, którzy znaleźli się, wychodźców gdzieś tam w innych krajach, zawsze to może drugie pokolenie, trzecie jest wyprane właśnie z tych korzeni, ale zwykle po prostu drugie pokolenie jeszcze tkwi. On tkwi rzeczywiście bardzo mocno, tym bardziej tkwią te pokolenia i te dzieci, które wywodzą się z rodzin o takim rodowodzie inteligenckim, bo właśnie jego rodzina taka była i w tym sensie ja myślę, on jest jakoś tam przepołowiony, to znaczy właśnie jest kulturowo i jak gdyby świadomościowo, umysłowo Rosjaninem i jest też właśnie człowiekiem Zachodu. Dlatego
ale
to jest
też,
dla
też
nas
ciekawa postać,
ta relacja dla nas, dlatego jest taka ważna. I w tym artykule właśnie on mówi, że po prostu dzisiaj Zachód ciągle nie rozumie tego, że my uczestniczymy w zupełnie innej grze. To jest gra XXI wieku.
Na czym polega ta różnica?
I ta gra polega na tym, bo my często używamy właśnie takich pojęć, że konflikt Rosji z Zachodem, czy byśmy powiedzieli zimna wojna, wracamy do zimnej wojny. On mówi nie, to po prostu wszystko się zmieniło, bo świat się zmienił. Bo dzisiaj tak naprawdę właśnie mamy tą zintegrowalną, globalną gospodarkę, która jest właśnie efektem globalizacji. I jak wszystko, także globalizacja ma te ciemne strony. To znaczy właśnie ciemna strona polega na tym, że Rosja jest zintegrowana z całym światem Zachodu, w sensie ekonomicznym, przede wszystkim ekonomicznym.
No tych współzależności nie da się po prostu.
Tak, i on mówi właśnie o tym, że kiedy jeden z tych partnerów po prostu jest wpisany w ten system, a z drugiej strony nie przestrzega zasad związanych właśnie z tym upowszechnieniem informacji, kiedy traktuje te kanały informacyjne, telewizję i tak dalej, jako po prostu właśnie taką niesamowitą właśnie falę propagandową, to nagle Zachód jest bezradny. I on opowiada, że właśnie rosyjskie kanały, które tematycznie zieją nienawiścią do Zachodu, zaraz po różnych programach, w których właśnie się wykpiwa Zachód, naśmiewa się z zachodniej kultury, z wartości i tak dalej, zaraz po prostu pokazują reklamy zachodnich firm, co to znaczy, że to Zachód płaci za tę nienawiść, zgadza się, która jest rozpowszechniana na świecie.
No i panie
więc właściwie oni się finansują Zachodem, rozumiecie? Oczywiście Zachód kieruje się tą prostą kwestią. To jest właśnie rynek, to są konsumenci, to jest marketing i tak dalej. Ale on mówi, no niestety musimy skończyć z tą grą.
Panie profesorze, ja pana po prostu muszę zaprosić któregoś właśnie razu z wystąpieniem na przykład na koło naukowe. Jest w naszym instytucie właśnie, jest koło naukowe kulturoznawstwa.
Proszę bardzo, proszę trochę reklamy
Tak, właśnie rzucę reklamę na temat właśnie kulturoznawstwa i chętnie pana właśnie zaproszę, bo jak się okazuje, temat właśnie Rosji. Ja akurat rzuciłem.
Tylko proszę szybciej, bo ja mogę zapomnieć. Tak.
Dobra, to wie pan co, to ja zrobię teraz małego przytyczka panu i zrobię przerwę jeszcze dłuższą i wrócimy właśnie do tego wątku dosłownie za moment. No, panie profesorze, te brawa były z jednej strony dla Nochawicy, ale też pewnie i dla pana za całą tę wiedzę właśnie, którą dzisiaj nam pan prezentuje. Rozmawiamy właśnie...
Dzięki, że pan to tak ujmuje. Ja bym nie powiedział, że to jest wiedza. To jest jakaś tam próba zrozumienia, układania tego, co wiem, ale naprawdę ja wiem, że w istocie
to jeszcze
bardzo mało wiem i chciałbym wiedzieć więcej, dlatego sam siebie pytam.
I to jest też fajne. To panie profesorze, to tak na zasadzie właśnie takiej ciekawej opozycji, bo też na samym początku właśnie wspominałem o kontekście stereotypów, które możemy dostrzec na przykład w internecie. No to mamy w tym momencie przeciwstawienie po prostu wiedzy bezużytecznej, która jest bardzo popularnym po prostu narzędziem w internecie. Właśnie i z drugiej strony skonfrontujemy to z wiedzą właśnie praktyczną, którą pan prezentuje, bo nie da się ukryć, że z jednej strony właśnie jest jakby duża ilość treści właśnie, bardzo interesującej, też na pewno dającej do myślenia, a z drugiej strony, jak pan mówi, właśnie mamy ten kontekst pytań. To jest coś na pewno, co
nie, ja tylko chciałbym dodać, że ta moja, powiedziałbym jakaś taka, może nie wiedza, ale znajomość wielu spraw, czy próba, czy jakieś takie bliższe, może czasem lepsze rozumienie, wynika z tego, że jednak ja też byłem, żyłem 4 lata na studiach doktoranckich w Kijowie i oczywiście zetknąłem się z kulturą rosyjską, z Rosjanami, ale oczywiście też z kulturą ukraińską, chociaż w tamtych czasach ona była gdzieś tam, ja bym powiedział, na dalszym planie. Dlatego no, mogę to konfrontować, to co teraz załóżmy czytam, jakieś tam diagnozy z tym, co sam wiem, ale też przecież cały czas tam jeżdżę i dzisiaj wiemy, że na Ukrainie żyją nie tylko sami Ukraińcy, ale również Rosjanie. To cały czas jest jak gdyby obecne, więc ale dlatego to może pozwala, jest mi jak gdyby momentami łatwiej.
To też pozwala właśnie nam na spojrzenie na różnego rodzaju problematykę też inaczej niż narzucają nam przykład właśnie popularne media, bo nie da się ukryć właśnie, że wizerunek medialny, który też gdzieś tam dociera do nas, jest nierzadko jednoznaczny. Właśnie stąd też bierze się na przykład moje też bazowanie na stereotypie po prostu Rosji jako po prostu oponenta, jako właśnie no oczywiście jest to historycznie uwarunkowane, ale właśnie samo szukanie pozytywów, myślę, będzie bardzo ciekawym zabiegiem. Panie profesorze, no jednak właśnie też poza anteną powiedzieliśmy sobie, że ja szukam takich skrajności, szukam pozytywów, widzę negatywy. Tutaj akurat pan miał inne zdanie na ten temat. W takim wypadku zapytajmy właśnie na zasadzie takiej hybrydy właśnie. Jaką diagnozę stawia właśnie ta książka? Jest jakieś rokowanie na przyszłość?
Powiedzieliśmy o diagnozie, może niezbyt tak jak gdyby ostatecznie, ale że ta książka jest przerażająca. Przerażająca w tym sensie, że ona też nie stawia żadnej diagnozy, bo ten autor dlatego jest interesujący, że on po prostu opisuje te procesy i te zjawiska i każe nam się zastanowić właśnie, czy to może być przerażające i czy z tego może właśnie wynikać właśnie nie tylko już taki uzasadniony strach, ale po prostu strach przed czymś bardzo realnym i konkretnym. I to może rzeczywiście, może tak się stać, bo na przykład przypomnę ostatnio cała afera z dopingiem, no właśnie, no byśmy powiedzieli wspieranym przez państwo z dopingiem.
No to tutaj jestem słabiej zorientowany. Myślę, że
ostatnio właśnie międzynarodowe organa ścigania jak gdyby zarzuciły sportowcom rosyjskim, nie tylko sportowcom, ale również organizacjom rosyjskim właśnie sportowym, które po prostu ukrywały doping rosyjskich lekkoatletów, że właściwie rzecz biorąc, tym centralnym moskiewskim laboratorium badającym właśnie doping, tak naprawdę pracowali funkcjonariusze służb bezpieczeństwa Rosji i oni w pewien sposób tym sterowali. No dlaczego sterowali? No właśnie, żeby jak gdyby politykę państwa wprowadzać i realizować, bo również sport okazuje się tą płaszczyzną, czy polem walki
ale
właśnie
pan, była
Rosji.
Była polityka, była religia i teraz dochodzi sport. I znowu mamy ten wyraźny agon.
I teraz właśnie możemy powiedzieć tak, że niestety znowu w Rosji słyszymy głosy, że to jest jakaś zmowa Zachodu przeciwko właśnie Rosji, żeby po prostu ci sportowcy... Pytanie, czy rzeczywiście tak jest, czy nie? Ja myślę, że jednak nasze systemy zachodnie, one po prostu w większym zakresie się sprawdziły. Oczywiście też nie jesteśmy doskonali, tak dalej, ale jednak to działa, zgadza się?
To działa. Słynne powiedzenie Churchilla, nie?
U nas to jakoś tam działa, rzeczywiście może, jest też korupcja, rzeczywiście, są różne machinacje, ale zawsze w ostateczności można powiedzieć, oliwa na wierzch wypływa w tym sensie, bo te organizacje zawsze gdzieś tam na końcu łapią tych aferzystów, tych przestępców i tak dalej.
Panie profesorze, bo tak właśnie rozmawiamy w studiu, wiadomo, że nasza moc sprawcza w tym kontekście jest chyba żadna, tak mi się wydaje. No jeżeli jest pan innego zdania, to chętnie o tym właśnie posłuchał. Interesuje mnie właśnie to, na ile my możemy jakby w tym kontekście coś zrobić. Nie tylko my jako Mateusz Jankowski i profesor Roman Sapońko, ale też właśnie my jako po prostu, nie wiem, państwo polskie, my jako Europa, my jako Zachód. Co możemy zrobić? I za chwilkę właśnie o to pana zapytam.
Za chwilkę,
bo tak jest. Za moment właśnie. Tak jest. Właśnie będziemy mieli chwilę na oddech i to będzie też ostatnie wejście. Będziemy właśnie w ten sposób sobie puentować.
Musimy teraz się przygotować na podsumowanie, tak?
Dokładnie tak. Także przygotowujemy się, panie profesorze.
Żadnych głupot, tylko podsumowanie.
Okej, konkrety, żadnych głupot, podsumowujemy. Panie profesorze, ja tak na Facebooku właśnie zamieściłem nasze zdjęcie. Patrzę na komentarz. Christian Weber napisał właśnie, że mój ulubiony wykładowca filozofii. Także jest jedna...
Dziękuję, nigdy panu tego nie zapomnę, panie Christianie.
Jest jedna osoba, która po prostu docenia jakość pana właśnie dydaktyki na uczelni. Panie profesorze, właśnie zaczęliśmy rozmawiać o kwestiach związanych właśnie też z puentą w ogóle tego problemu. I no ja właśnie się zastanawiam nad tym, co my możemy zrobić.
Mamy robić? Nie? Oczywiście
to jest
zasadnicze pytanie. Pierwsze, już żeśmy coś zrobili, znaczy mówimy o tym, to jest ważne. Mhm. Mówimy, bo w ten sposób może lepiej będziemy rozumieli, bo przecież to nie chodzi o to, że mamy napadać na Rosję, bo przecież powiedzieliśmy teraz, nie mamy pretensji do ludzi, do społeczeństwa, bo jak wszyscy ludzie właśnie, chcą żyć dobrze, chcą być dobrzy, wyznają właśnie zwykle zasady związane z tą jasną stroną mocy, tak powiemy. Mhm. I w tym sensie tak naprawdę nie mamy się o to bać, bo ludzie jednak wierzą, wszyscy nie chcą krzywdzić innych, zgadza się? Ale po prostu uwikłani w różne systemy... Tak, ale tylko mówię, że uwikłani w różne systemy po prostu dokonują czasem bardzo, bardzo strasznych, złych właśnie nawet zbrodni.
Panie profesorze, obieca mi pan coś?
Słucham?
Przygotuje pan z tego tematu wykład. Okej? Okay? Wystąpienie na nasze koło.
Niestety mogę obiecać, ale niestety nie wiem, kiedy to będzie.
Bo to się umówimy.
W najbliższym czasie po prostu
tak,
jestem bardzo
To nie w najbliższym czasie, ale się umówimy. Rok akademicki ma jeszcze ładnych kilka miesięcy.
Nie, ma pan rację. To jest może jakiś powód, żeby przy okazji napisać jakiś artykuł. No, jak człowiek jest zmuszony, to jakoś chyba... Mhm.
Ja, panie profesorze, muszę się naszym słuchaczom na antenie przyznać po prostu tutaj na żywo. Ja, Mateusz Jankowski, prowadzący Novum, odnoszę nie tyle może porażkę czy klęskę, ale pewnego rodzaju taką drobną klapę, ponieważ chciałem się właśnie wcielić w rolę takiego właśnie stereotypowego poszukiwacza wiedzy o Rosji, który jednak dysponuje bazą gdzieś tam tej wiedzy właśnie negatywnej, głównie rodem z internetu.
To nie jest możliwe.
No właśnie, okazuje się, że to nie jest takie proste, nie?
To nie jest możliwe, dlatego właśnie jedyne, co możliwe, co możemy robić, to po prostu próbować to rozświetlać, próbować rozumieć właśnie, porzucać sobie książki, które są interesujące rzeczy. To jest właśnie jak gdyby to jedno, bo jednak to rozumienie...
Powoli będziemy kończyć. W ramach właśnie naszego podsumowania, dlaczego warto jeszcze te książki przeczytać, tak właśnie w kilku słowach?
No po pierwsze, oczywiście, jeśli chodzi o Swietłanę Aleksiejewicz, to dlatego, że ona jest noblistką.
Przypomnijmy tytuł.
Całą autor... Swietłana Aleksiejewicz należy czytać całą, to znaczy właśnie wszystko, co wydała, bo inną wspaniałą, cudowną, oczywiście w cudzysłów trzeba by tych słów użyć, bo to jest książka wspaniała w czytaniu, natomiast w tym, o czym mówi, jest też właśnie przerażająca, okrutna i tak dalej, ale jednak momentami też taka wynosząca. To jest właśnie książka, która opowiada o losach kobiet na wojnie, kobiet żołnierek w czasie właśnie II wojny światowej, służących w Armii Czerwonej. To jest niesamowita książka. Ta książka Czasy Second Hand, Koniec Czerwonego Człowieka, właśnie pokazuje tą transformację tych ludzi. Ale inne książki, o których jest autorką ta pani, są niesamowite rzeczywiście, bo ona mówi od tej strony tego prostego człowieka, zagląda, odkrywa właśnie ten cały sztafaż, pod którym my wszyscy się kryjemy, i pokazuje, co tam w nas tkwi rzeczywiście. To jest niesamowite. Natomiast ta druga książka jest o tyle ciekawa, że ona jak gdyby dopełnia, bo ona pokazuje, jakim zabiegom strasznej propagandy jest poddawany właśnie ten człowiek, ten rosyjski człowiek, i co to może strasznego przynieść dla niego, ale też dla nas w tym sensie.
No to jest na pewno świetna zachęta do czytania tych książek i też do czytelnictwa w ogóle.
A więc druga książka, przypomnijmy, to jest Peter Pomerancew, Jądro dziwności.
Tak jest. Panie profesorze, ja panu bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jestem wielce rad, że zawitał do mnie pan ponownie. Mamy minutę czasu, także ja bym chciał jeszcze właśnie poprosić prosić pana może o jakieś pozdrowienia właśnie, może jakieś też słowo pożegnalne na dzisiaj, na dzisiejszy wieczór, też na dzisiejsze święto, bądź co bądź.
Trudno mi teraz tak z głowy coś powiedzieć, ale myślę, że pierwsze, co się nasuwa, to nie możemy zapomnieć, że niedługo będziemy świętowali właśnie stulecie naszej niepodległości. Mhm. Ja myślę, że będzie wspaniale, jak to właśnie nasze życie polityczne będzie się coraz bardziej układało, pomimo tych wszystkich podziałów.
Działamy. Panie profesorze, ja jeszcze raz bardzo panu dziękuję za dzisiejszą wizytę tutaj u mnie w Nowum. Dla was oczywiście kłania się po raz kolejny Mateusz Jankowski. Realizował nas Izabela Rachwalik. I jeszcze właśnie tak napomknę na szybko, że za tydzień spotkam się z doktorantem właśnie z Wydziału Humanistycznego, z Krystianem Sają, z którym rozmawiał będę o zewnętrznym obserwatorze. Czym jest zewnętrzny obserwator? Bardzo intrygująca rzecz, także musicie po prostu być z nami za tydzień.
Ja również. Tymczasem, mówię, do widzenia.
Miłego wieczoru.